Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym 2026 roku. I dzisiaj pierwszym tematem podjętym na antenie naszego radia będzie temat historyczny. A do rozmowy zaprosiłam pana doktora Piotra Kaszubowskiego, historyka, regionalistę, wiceprezesa Związku Literatów na Mazowszu, wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, jednocześnie pracownika Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Witam bardzo serdecznie.
Witam Państwa.
Panie doktorze, chciałabym dzisiaj z Panem porozmawiać o dużym wydarzeniu, jakim było otwarcie wystawy Solidarność, siła, która zmieniła historię. A ta wystawa została otwarta w Liceum Ogólnokształcącym imienia Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu. Proszę nam powiedzieć, jak wyglądały przygotowania do tej wystawy, jak Państwo zbieraliście materiały i co na wystawie się znalazło?
Z propozycją współpracy w komponowaniu tej wystawy zwrócił się do mnie prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, pan Hubert Dęby, i na wystawie wykorzystane zostały zbiory różnych osób prywatnych. Oprócz mnie, bo posiadałem takie zbiory ze względu na moje zainteresowania historią regionu, nawet tą historią dwudziestowieczną, parę artykułów takich poważniejszych i bardziej popularnych napisałem, ale też były to zbiory doktora Waldemara Krzyżewskiego, Jerzego Niedziałka, Wojciecha Kobylińskiego i prezesa Dębego. Projekt graficzny zrobił pan Bartosz Drejerski i to była wystawa, którą współorganizowali, tak w sensie instytucjonalnym, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej oraz Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej, a dofinansowana wystawa została przez miasto Przasnysz. Jest to wystawa planszowa, którą można zawiesić, można ustawić na sztalugach. Akurat w liceum było ustawione na sztalugach wzdłuż korytarza. No i była takim sporym wydarzeniem, mimo tego, iż sama uroczystość otwarcia tej wystawy trwała stosunkowo krótko. Ale zgromadziła jednak dużo uczniów, nauczycieli i osób z władz miasta, powiatu, no oraz współtwórców, no bo wszystkie osoby, które udostępniły swoje zbiory, można uznać jako współtwórców wystawy.
Panie doktorze, jak młodzież reagowała na te fakty? Bo dla młodzieży licealnej to już jest naprawdę odległa historia. Dla nas nie. Czy zadawali dodatkowe pytania? Czy pytali o konkretne osoby? Czy też w ogóle o sam dzień 13 grudnia?
Pewnie pytania padały w tej części bardziej kuluarowej podczas oglądania wystawy. Natomiast w sali, w auli liceum, gdzie miałem wcześniej prelekcję taką około 15-minutową, troszeczkę się obawiałam, jak to będzie odebrana ta moja prelekcja. Ale okazuje się, że była jednak cisza jak makiem zasiał.
Co rzadko się zdarza.
Co się rzadko zdarza. Także myślę, że temat zainteresował młodzież, zwłaszcza, że później mogła skonfrontować to z wystawą, którą mają u siebie w szkole. I myślę, że to co niektóre umysły jakoś zapłodni na przyszłość. Może do jakichś własnych badań, studiów.
Myśli pan, że ten temat przetrwa właśnie wśród młodzieży? Bo tak szczerze mówiąc, w tym roku zauważyłam, że już mało się mówiło o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
A no właśnie, no to wiele jednak zależy od tego, kto na górze i jakie ma priorytety, jeśli chodzi o historię najnowszą, czy w ogóle historia najnowsza jest priorytetem władz, powiedzmy, centralnych, regionalnych. No ja muszę powiedzieć, że przez całe lata, kiedy pracowałem w Przasnyszu, w Muzeum Historycznym, byłem przecież przez 10 lat kierownikiem, no starałem się co jakiś czas przypominać historię Solidarności, historię Przasnyskiej Solidarności i byłem współtwórcą już kilku, może nawet około 10 wystaw okolicznościowych poświęconych tej tematyce, które zawsze tam młodzież jakoś interesowała i przychodzili, zadawali pytania, były okazje do jakichś takich spotkań z kombatantami, nazwijmy to, osobami, świadkami historii, którzy czasem ściągali z dalekich stron. A były to takie wystawy jak Od sierpnia do maja w 2005 roku, jak Czas przełomu, wystawa o latach 1988-1989, nawet 1990, no bo wtedy były wybory prezydenckie, pierwsze wolne i w pełni demokratyczne. Potem w 2009 było w ogóle szereg w Przasnyszu uroczystości, które przypominały tamte czasy. To głównie za sprawą Klubu Gazety Polskiej, ale także Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Podobnie w 2010 roku, wtedy zrobiłem wystawę Przasnysz Solidarny. Naprawdę dużą wystawę, na którą przyjechało wielu działaczy Solidarności internowanych w stanie wojennym z terenów całej Polski, związanych właśnie z Przasnyszem. W 2005 roku podobnie tak było. Był gościem honorowym, był profesor Adam Strzembosz wtedy. Tych wystaw troszkę było. Były również spotkania, takie mini konferencje. Taka duża konferencja w 2009 roku była. Czerwiec 89, powiew wolności, nadzieja, a rzeczywistość. Z udziałem m.in. senatora Zbigniewa Romaszewskiego i pani senator Janiny Fetlińskiej, już oboje świętej pamięci. No i która pozostała w pamięci mieszkańców Przasnysz. No akurat wtedy, przy tamtej okoliczności, no tej młodzieży było mało. Ale myślę, że ten temat cały czas będzie jakoś propagowany. No, znam dyrektora pana Kołakowskiego, dyrektora liceum Przasnyszu, także wiem, że ten temat będzie przypominany co jakiś czas wśród młodzieży.
Cała nadzieja w młodzieży.
Cała nadzieja w młodzieży. No, już teraz widzimy, że jest pewne zainteresowanie historią. Powstała taka grupa młodych przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Także myślę, że te tematy będą, tej najnowszej historii polskiej będą rozwijane.
Panie doktorze, to może właśnie teraz przybliżymy kilka postaci, bo również ja na antenie naszego radia rozmawiałam z działaczami, którzy niestety musieli opuścić Polskę i udać się na emigrację, co było dla nich no, bardzo trudnym przeżyciem. Powiedzmy troszeczkę o ludziach Solidarności Przasnyskiej, Ziemi Przasnyskiej. Kto wychodził na prowadzenie, jeśli chodzi o to niezgadzanie się z rzeczywistością ówczesną?
Przasnysz, podobnie jak wiele innych miast tego rzędu, późniejszych powiatowych i wcześniejszych, wtedy był akurat ten czas, kiedy były małe województwa, także ta ranga miast typu Przasnysz nieco spadła, ale dla samych najbliższych okolic ciągle zachowywała taki powiatowy charakter. We wszystkich większych zakładach pracy powstały komisje Solidarności, które przejawiały znaczną aktywność. Największą na pewno taką komisją była ta istniejąca w największym zakładzie przemysłowym Przasnysza, w ZWAR, czyli zakładach wytwórczych aparatury wysokiego napięcia. Tam przewodniczącym był Stanisław Jasiński. Ale wśród osób, które pracowały tam i działały w Solidarności, tu mogę wymienić dwa nazwiska, no takie szerzej znane. Myślę, że również słuchaczom katolickiego radia diecezji płockiej, jak Mariusz Bondarczuk, publicysta, regionalista, jeden z prezesów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej oraz Tadeusz Myśliński, fotografik no, dużej już rangi, autor wielu wystaw. I to była rzeczywiście załoga bardzo liczna. Ich wszystkich praktycznie dotknęły represje, o czym będę wspominał, no bo Stanisław Jasiński stracił pracę w stanie wojennym, Tadeusz Myśliński w praktyce również, Mariusz Bondarczuk był internowany. Były również komisje w innych zakładach pracy w Przasnyszu, dość liczna była w Zespole Opieki Zdrowotnej, tam na czele była Marzena Markiewicz. Troszkę słabiej to wyglądało, jeśli chodzi o edukację, o oświatę, gdzie w zasadzie spośród przasnyskich szkół komisje istniały, Solidarności istniały jedynie w liceum ogólnokształcącym oraz w szkole numer 3. Jeśli chodzi o liceum ogólnokształcące, to tam też się zebrała grupa takich osób znanych, twórczych, która później nadawała ton, czy to jakimś pracom artystycznym, czy też właśnie dokumentacyjnym, jeśli chodzi o historię Przasnysza. I tu też mogę wymienić dwie postacie. Przewodniczącym w liceum był pan Mieczysław Stusiński, satyryk, poeta, nauczyciel matematyki, co tak może troszeczkę nie nie musi się łączyć z jakimiś uzdolnieniami artystycznymi, ale w jego przypadku jak najbardziej, który był też członkiem, założycielem Związku Literatów na Mazowszu. Nie żyjący już niestety od kilku lat, nie żyje również pani Janina Żbikowska, która przez ten okres po stanie wojennym, no bo też jej uniemożliwiono pracę, ona już nabyła prawa emerytalne, nie mogła pracować w oświacie, więc poszła do pracy w muzeum w Przasnyszu. I przez wiele lat pracowała, również przez wiele lat jako kierowniczka i zgromadziła ogromną dokumentację dotyczącą właśnie Solidarności, jak również wielu innych tematów. A zmarła bardzo niedawno, kilka miesięcy temu. Tu jeszcze, jeśli chodzi o samo miasto Przasnysz, to trzeba wymienić jeszcze jedną ważną postać, pan Tadeusz Witkowski, który był polonistą, był publicystą, opracowywał wiele różnych tematów z zakresu literatury polskiej. Pracował akurat z Mariuszem Bondarczukiem nad pismem Sierpień Mazowsza. Mariusz Bondarczuk redagował Solidarność Przasnyską, się ukazały 4 takie zeszyciki, nieduże, ale mieli zamiar zrobić wspólnie coś większego. No i właśnie podczas pracy nad tą gazetą zastał ich stan wojenny, zostali aresztowani, internowani.
Ja dodam tylko, proszę państwa, że pan Tadeusz Witkowski był gościem naszej audycji. Łączyliśmy się z panem Tadeuszem w Stanach Zjednoczonych. Jest wykładowcą literatury na amerykańskich uniwersytetach. Wspaniała postać. To dowodzi tego, że rozrzucone są te
rozrzucone
osoby po świecie.
Są, tak. Tutaj jeszcze można wymienić kilka innych osób. No, Andrzej Bulc urodził się w Przasnyszu. Nie działał w Przasnyszu, ale działał tam na terenie Trójmiasta. Był jednym z najważniejszych osób w wolnych związkach zawodowych na Wybrzeżu, a potem w Solidarności już w Warszawie. W ostatnich latach życia, bo niestety w 2023 roku zmarł, był związany z Przasnyszem, ale lata całe spędził również za oceanem. Podobnie można powiedzieć o Wiesławie Soliwockim, który był związany z Ruchem Wolność i Pokój, a obecnie mieszka we Francji. No tak też teraz to troszkę pół na pół, bo ma też mieszkanie w Przasnyszu i często do Przasnysza przyjeżdża. No niestety rozrzuceni zostaliśmy po całym świecie i to jest z pewnością wielka strata dla naszej kultury, że tylu ludzi zasłużonych, inteligentnych, wykształconych i przede wszystkim aktywnych musiało, czy też zdecydowało się po jakimś czasie emigrować. No.
Ja myślę, panie doktorze, że musiało, ponieważ nie była to taka wymarzona, planowana emigracja, tylko przymusowa. Ci ludzie zostali wygnani ze swojego kraju. To chyba bolało najbardziej. Pan często rozmawiał z tymi osobami. Proszę powiedzieć, jak oni właśnie odnoszą się do tego zagadnienia, tej przymusowej emigracji?
No w przypadku Tadeusza Witkowskiego zdecydowanie była to emigracja przymusowa. I niestety podejrzewam, że dotyczy to bardzo wielu osób. No nie znam tak za bardzo losów środowiska Solidarności związanych z Ciechanowem, ale też takie osoby na pewno były, które ten kontakt ze swoim rodzinnym miastem czy z regionem przerwali. Też takim impulsem bezpośrednim był stan wojenny. No przecież wielu działaczy zostało internowanych albo później było aresztowanych i więzionych. A to jeszcze wypada wspomnieć, jeżeli chodzi o Przasnysz i okolice, o bardzo silnej solidarności rolników indywidualnych, bo tutaj z okolic Przasnysza wywodziło się również wielu znanych działaczy, z których dwoje zostało internowanych w grudniu 1981. To był pan Andrzej Babecki oraz pani Daniela Bojarska. Oboje związani z tym środowiskiem rolników indywidualnych z terenów parafii Bogate. No z tej samej parafii jest również pan Józef Gutowski, który w 1989 roku został posłem w tych wyborach jeszcze nie w pełni demokratycznych. Tu jeszcze wspomnę Szczepana Pajki z Chorzel, który też został internowany i właściwie też wyjechał. Ślad po nim w naszych okolicach zaginął. Też jeszcze ciekawa postać. Przy okazji już, jak już omawiamy internowanych, Mirosław Domański, który pracował w Stoczni Gdańskiej. Pochodził z miejscowości Ostrowe Stańczyki w gminie Krzynowłoga Mała i nie należał do Solidarności. Ale bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w akcji protestacyjnej w Stoczni Gdańskiej. I też został internowany. Bardzo młody chłopak wtedy. Także losy były różne. Jeszcze tu chciałbym powiedzieć też przy tej okazji o kilku bardzo ciekawych postaciach, które na terenie Przasnysza i okolic nie działały, ale były bardzo mocno rodzinnie związani z tym miastem, z okolicami. Choćby taką legendarną postać jak Czesław Czaplicki Ryś, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, który przez wiele lat ukrywał się przed stalinowskim jeszcze, czy poststalinowskim wymiarem sprawiedliwości. W końcu został aresztowany, skazany i przesiedział w więzieniu 5 lat. Potem właśnie zaczął działać w Solidarności. On mieszkał we Wrocławiu, był też internowany. Wspomniałem już właśnie o Andrzeju Bulcu. Jeszcze tu warto wymienić Eugeniusza Borczaka, który był absolwentem Technikum Mechanicznego w Przasnyszu. Działał tam w okolicach Elbląga. Był też internowany, też przesiedział troszkę. Jan Piotr Koziatek, kolejna postać, też urodzony w Lipie koło Przasnysza, też był internowany, działał właśnie na Wybrzeżu i też odwiedzał Przasnysz, właściwie do końca życia często przyjeżdżał. Maciej Ruszczyński, kolejna wspaniała postać, był członkiem Solidarności, potem członkiem Solidarności Walczącej, związany był z Wrocławiem. Współpracował potem już po stanie wojennym, już w czasie tego przełomu 1988, latach następnych, współpracował z wieloma różnymi ruchami niepodległościowymi Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Kazachstanu i innych. Jeszcze wspomnę też Mariannę Rzepczyńską, która mi zrobiła wielką niespodziankę w 2010, bo to była już mocno starsza pani, która urodziła się w Janowie w 1925 roku, ale pracowała w Przasnyszu krótko po wojnie w zakładzie fotograficznym i ona wtedy na tą wystawę Przasnysz Solidarny w 2010 roku, ku mojemu zdziwieniu, ale wielkiej przyjemności, przyjechałam, byłam tym świadkiem historii, którą można była wypytywać o tamte czasy, i Mariusz Bondarczyk, biegający wówczas z kamerą, z mikrofonem, skwapliwie to wykorzystał. Ona była z kolei związana z Górnym Śląskiem, internowana w Katowicach. No ale jak widać, po latach bardzo się czuła związana z tymi okolicami, z którymi jakoś jej młodość przeszła, czyli właśnie okolice Przasnysza. Jak już mówimy o stanie wojennym, to warto też wspomnieć o ofiarach stanu wojennego. Wymienia się około 100 osób, które są gdzieś tam na jakichś listach publikowanych. Ale powiedzmy sobie szczerze, że przecież tych ofiar było więcej, bo przecież wyłączone zostały telefony. Ile osób straciło życie, bo nie mogło na czas dojechać pogotowie. To trudno powiedzieć. To były setki, może nawet więcej jak 1000.
Zresztą stres zrobił swoje, tak?
Stres, tak. Ludzie po prostu umierali na zawał serca, na jakieś inne choroby. Matki, którym zabrano synów do internowania, nie przeżywały tego ogromnego stresu. Ale nawet na tych listach figuruje jedno nazwisko związane z ziemią przasnyską. Ojca Honoriusza Kowalczyka, dominikanina, który urodził się w Duczyminie i był w Poznaniu takim odpowiednikiem księdza Jerzego Popiełuszki, jednym z kapelanów Solidarności. Jeśli chodzi o te ofiary, o których się nie mówi, no to w samym Przasnyszu był taki czas grozy, kiedy w latach 1982-1983 straciło życie w niewiadomych okolicznościach, nie wiadomo przez kogo, zabicie prawdopodobnie przez nieznanych sprawców, chociaż milicja ówczesna i prokuratura twierdziły, że to były osoby pod wpływem alkoholu, którym się wydarzył.
No zawsze przypisywano.
Tak, wszystkie te śledztwa zostały umorzone, ale niestety 5 osób w Przasnyszu straciło życie.
Działaczy Solidarności.
Niekoniecznie nawet, po prostu ludzi, którzy byli w pełni sił, że tak powiem, niektórzy piastowali odpowiedzialne stanowiska. Nie mam tutaj jakiejś tam dyspozycji od rodzin, żeby o nich mówić, ale to był taki czas grozy i to przy mojej ulicy, przy której mieszkałem, wydarzyły się dwa przypadki tych zgonów i naprawdę, jak taki 11-12-letni chłopiec szedł ulicami Przasnysza, no to odczuwał ten strach i ten stres, bo nie wiadomo, co się z tymi ludźmi zdarzyło.
Panie doktorze, chciałabym zapytać, co się w pana pamięci zapisało z tego dnia 13 grudnia? Ja mam także własne wspomnienia związane z moją rodziną, ponieważ mój brat wtedy był w służbie wojskowej, a więc każda rodzina na swój sposób przeżywała ten moment. Co pan zapamiętał? Te aresztowania, internowania zaraz tej nocy miały miejsce, czy też później w kolejnych dniach?
No później oczywiście były represje, które dotykały te osoby, które nie były w cudzysłowie wyłapane w tą pierwszą noc. No w Czasnyszu wtedy, jak już wspominałem, był aresztowany Mariusz Bondarczuk, Tadeusz Witkowski, jeszcze Janusz Domański, który był mieszkańcem Ostrołęki, ale wspólnie pracowali nad tym właśnie pismem Sierpień Mazowszy. Oczywiście to się lotem błyskawicy po Czasnyszu rozeszło.
Chociaż te telefony już nie działały.
Nie działali, ale nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale mam wrażenie, że tak nie od razu po godzinie 12 po północy ten telefon był wyłączony, bo zdaje się, że ktoś do nas zadzwonił i oznajmił, co się dzieje w Polsce. Także jak rano się zamiast Teleranka pojawił Wojciech Jaruzelski, tam ogłaszający te swoje tam różne przepisy stanu wojennego, no to ja już od kilku godzin o tym wiedziałem. Potem oczywiście ten telefon się urwał, ale ktoś jeszcze, już nie pamiętam, kto zdążył przekazać taką informację. A może to było na krótko przed północą, ktoś, kto był zorientowany. Już nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie, tak jak mówi, no, to było wszystko jeszcze potęgowane grozą tą późniejszą. No nie mogłem kupić przeglądu sportowego w kiosku, bo się tym interesowałem. No nie, był tylko tam Żołnierz Wolności, Trybuna Ludu. No to też było dla dzieciaka, którego nawet Świerszczyk, czy Płomyczek, czy inne pismo było niedostępne w tym czasie. To była jakaś strata. Niektórzy, co prawda, tacy może mniej świadomi, cieszyli się, że dzieci nie idą do szkoły, że to takie te ferie zostały jakby przedłużone. Ale miałem troszeczkę większą świadomość, rodzice też byli w Solidarności.
A była w domu taka obawa, że zapukają również do państwa drzwi?
Była obawa, że tata może zostać powołany do służby wojskowej, ale był wtedy akurat chory i jakoś się wybronił. Ale pamiętam, że brat kupił jakiś skromny prezent na gwiazdkę. I jak przyszła ta wiadomość, że może zostać powołany, to wręczył ten prezent tacie, bo myślał, że mogą go zabrać i że może nie być z nami na święta. To taką sytuację też pamiętam.
Czyli świadomość całej rodziny była.
Była, tak.
Co się wydarzyło? A ma pan też takie odczucie, bo ja pamiętam, że to wtedy była też sroga zima, podobna do tej z ostatnich dni.
No tak, można porównać. Może nie taka jak zima stulecia, tak, która się wydarzyła nieco wcześniej, ale rzeczywiście to była zima bardzo, bardzo solidna i rzeczywiście no, chłody były potężne.
Przyznam się szczerze, że to były straszne dni dla Polaków.
Tak. Uczucie beznadziei towarzyszyło. Oto wszystko się skończyło.
No też strach przed wejściem oczywiście.
Przed wejściem Związku Sowieckiego jak najbardziej. Myśmy sobie zdawali sprawę, że coś takiego może nastąpić. Dopiero potem dowiadaliśmy się szczegółów, czy rzeczywiście konieczne było wprowadzenie stanu wojennego pod tym względem, czy no takie właśnie władza sobie zamyśliła, że ukróci tą całą działalność opozycyjną bez bezpośredniego zagrożenia wejściem przyjaciół ze wschodu.
Mroczne lata, proszę państwa, dla polskiej demokracji i mówimy później o wyborach w 1989 roku, to kawał czasu upłynęło, zanim doszło do tych pierwszych nie w pełni wolnych, ale wyborów.
No tak, to było 8 lat. To było długich 8 lat. Ja muszę powiedzieć, że akurat w Czasnyszu wiele się działo. Jakby chcieć zrobić taką kronikę, to naprawdę jest wiele wydarzeń zasługujących na uwagę. Czyli ta opozycja była w Czasnyszu, ona przejawiała się w różny sposób. W pierwszych latach no, to była działalność głównie młodzieży związane z kościołem, z parafią farną. Wtedy proboszczem był ksiądz Tadeusz Niestępski, już nieżyjący, a jednym z bardzo aktywnych wikariuszy był ksiądz Janusz Cegłowski, późniejszy wieloletni proboszcz w Mławie Wólce, który zorganizował w 1983 roku pielgrzymki do Rostkowa. Pielgrzymki, które oczywiście były zakazane. Pomimo zakazu ta pielgrzymka przeszła z Czasnysza do Rostkowa, to ksiądz Niestępski jako proboszcz został ukarany wysoką karą pieniężną i potem ludzie umyślili sobie, że będą spłacać tą karę w urzędzie miasta, wpłacając symboliczną złotówkę. Ustawiały się kolejki. Tytułem wpłaty podawano za świętego Stanisława. Pielgrzymki oczywiście poszły dalej. Była też bardzo liczna młodzież oazowa, która wydawała swoją gazetkę Szczęść Boże przez kilka lat. To była też taka gazetka quasi opozycyjna. Były też osoby związane później z ruchem Wolność i Pokój. Tu już wspomniany Wiesław Soliwocki, także Zbigniew Grzyb, Wojciech Niksiński, inni. Byli dalej represjonowani członkowie Solidarności z lat 1980-81. Między innymi była więziona Hanna Maria Grodkowska z takiej też zasłużonej rodziny opozycjonistów, jeszcze z jej ojciec Mieczysław, jeszcze z lat krótko powojennych. Warto tu o tym też wspomnieć. Ma ona swój pomnik w Rostkowie, w Parku Dydaktycznym, w Alei Pomników. Tu jeszcze warto wspomnieć o już samej końcówce lat 80., kiedy wiadomo było, że to wszystko runie prędzej czy później, ale jeszcze wtedy młodzież licealna była prześladowana, wzywana na przesłuchania, grożona jej różnymi sankcjami. To mogę też wymienić dwie takie osoby, jak Wojciech Kobyliński z Plewnika, gmina Krzynowłoga Mała, i Marcin Kołakowski z Żaboklika, też członek takiej bardzo patriotycznej rodziny, ojciec Włodzimierz, brat Maciej, tu chociaż warto te imiona wymienić przy tej okazji. A już wszystko było praktycznie wiadomo. Już były te strajki 88 roku, już były zapowiedzi Okrągłego Stołu, a jeszcze ta młodzież za rozprowadzanie gazetek drugiego obiegu była represjonowana w Przasnyszu. No potem to już okres, kiedy się kształtowały komitety obywatelskie, także w Przasnyszu bardzo licznie. Te osoby, które były nieletnie w czasie pierwszej Solidarności, już wtedy zaczęły bardzo mocno działać w tych strukturach. No i w końcu wyniki wyborów tych jeszcze nie w pełni demokratycznych do Senatu. Częściowo tylko do Sejmu. No i mieliśmy swojego przedstawiciela w Sejmie, pana Józefa Gutowskiego, wspomnianego przeze mnie wcześniej. Także zmieniło się.
Zmieniło się, ale proszę powiedzieć teraz z perspektywy tych wielu lat od dnia wprowadzenia stanu wojennego, czy ta pamięć jest na tyle żywa, że ona na zawsze pozostanie, o tym, co się działo po wprowadzeniu stanu? Czy tak jak na początku naszej rozmowy zaznaczyłam, mam wrażenie, że ten temat już troszeczkę jest spychany. Och, do niebytu.
Znaczy, dopóki będą żyli ludzie, którzy tą Solidarność współtworzyli, a niektórzy z nich to są ludzie nadal w sile wieku, to są ludzie lekko po 60, także ci najmłodsi. Dopóki oni będą jakoś oddziaływać i ta młodzież będzie prawidłowo kształtowana w tym duchu patriotycznym, no to pamięć o Solidarności przetrwa. I myślę, że Przasnysz jest takim dobrym miejscem, gdzie był zawsze silny Kościół. O tym trzeba pamiętać. I to u nas będzie może w większym stopniu, niż w innych miejscowościach, będzie jakoś procentowało na przyszłość. Choć oczywiście, no historia ma to do siebie i życie ludzkie, że jak braknie tych świadków historii za ileś tam lat, no to już nie będzie takiego bezpośredniego odwoływania się do osób żyjących. No też.
Dlatego trzeba jak najwięcej dokumentacji
Trzeba
wykonywać.
Jak najwięcej, tak, dokumentacji. No ja pokładam nadzieję właśnie w tej grupie młodych historyków przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, że oni będą dokumentować i będą jeździć jeszcze po tych dawnych działaczach Solidarności. No wielu odeszło. No Mariusz Bondarczyk zupełnie niespodziewanie, bardzo przedwcześnie. Pani Daniela Bojarska i jeszcze kilka innych osób już się nie wypyta o te sprawy, o tę historię. Ale są jeszcze tacy, których można nagrać, można to jakoś dokumentować.
Powiedział pan, że wtedy młodzież bardzo prężnie działała. No i w tej młodzieży cała nadzieja, prawda? Że to młodzież będzie jednak pamiętała o tych faktach.
Tak, no właśnie podkreśliłem tę rolę młodzieży, zwłaszcza w latach 1982-89. Mając nadzieję, że wśród tych najmłodszych Polaków będzie rosło znaczenie takich właśnie zrywów niepodległościowych i upamiętniania ich w takim życiu codziennym i świątecznym, nie tylko z okazji wielkich rocznic.
Panie doktorze, ja bardzo się cieszę, że udało nam się ten temat poruszyć. Ja zawsze w okolicach 13 grudnia staram się temat związany z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego realizować na antenie naszego radia, ale przyznam się szczerze, o ziemi przasnyskiej jeszcze nigdy nie wspominałam i tutaj naprawdę bardzo interesujące fakty pan podał. Jest pan autorem prelekcji dla młodzieży, jest pan autorem wystaw wielu, również współautorem tej ostatniej wystawy. Tak więc widać, że ta działalność była bardzo nasilona. Pewnie każda miejscowość miała swoich działaczy. Większe miasta, wiemy, bardzo znane nazwiska na arenie krajowej, ale to właśnie dla Przasnysza są te nazwiska ważne, tak, prawda? Tych działaczy.
Tu jeszcze mógłby wymienić wiele innych nazwisk, zarówno tych aktywnych w czasie pierwszej Solidarności, jak i tych właśnie w tym okresie stanu wojennego i latach następujących. Choćby Andrzej Roman z gminy Krzynowłoga, choćby Wojciech Gałązka z Przasnysza. I jeszcze tutaj można wymieniać różne osoby. No, doktor Waldemar Krzyżewski przecież też działał w Solidarności Weterynaryjnej. I myślę, że to jest temat na osobne opracowanie, nawet nie na wystawę, na osobne, grube, kilkusetstronicowe opracowanie. Jedno miasto, jeden obecny powiat z przyległościami i wszystko to, co się działo. I jak mówiłem, kronika będzie naprawdę pokaźna.
Bo w przeciwnym razie te fakty mogą z czasem po prostu zanikać.
Mogą zanikać w pamięci przede wszystkim.
Oby nigdy tak się nie stało, aby pamięć o naszej historii zawsze przetrwała. Bardzo dziękuję za to niezwykłe spotkanie. W nowym roku podjęliśmy ten temat, a jakże ważny, proszę Państwa, dotyczący naszej historii, pan dr Piotr Kaszubowski, historyk, regionalista, wiceprezes Związku Literatów na Mazowszu, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, pracownik Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękuję, panie doktorze.
Bardzo dziękuję. Życzę pani, redakcji i wszystkim słuchaczom dobrego nowego roku.
My także życzymy oczywiście wielu dokonań na niwie pana działalności i zawodowej, i społecznej. To była audycja Gość Dnia Barbara Tokarska. Do usłyszenia Państwu.